Dobry wieczór wszystkim hokejowym świrom, NHL-owym maniakom. Witam Was, redakcja NHL.pl. Dzisiaj trzyosobowy skład tej audycji. Michał Ruszel, witam Was wszystkich raz jeszcze, już po tym jak się przedstawiłem, i moi niezastąpieni dzisiaj wyjątkowi i niezbędni do przeprowadzenia skutecznej relacji z draftu eksperci. Przede wszystkim Michał Radzicki. Cześć Michale.
Cześć, kłaniam się.
Jak to cię określiłem, zapowiadając tę audycję na Twitterze, na Facebooku, najlepszy ekspert Polski od tych prospektów, młodych talentów, które do NHL zawitają, bądź nie, które w nim zostaną gwiazdami, bądź nie. Ty jesteś najlepszym, największym ekspertem według mnie w Polsce od takich zawodników, od młodej krwi, która do NHL się wdziera, a takim drugim najlepszym ekspertem od tego typu tematów jest mój stały kolega, stały uczestnik tych audycji. Cześć, Adrianie Kowalu.
Na pewno nie drugi. Dzień dobry. Myślę, że 22 to może tak, ale mam za to inne atuty. Tak mam nadzieję przynajmniej.
Drugi w tej audycji. Drugi najlepszy w tej audycji. Więc ja się jeszcze zmieściłem na podium. Jeszcze ja jestem na podium, zmieściłem się, nie było dużej konkurencji na czacie. Cześć, hokejowe świry. Mam nadzieję, że mnie słychać, ale to, że piszecie, zazwyczaj znaczy, że tak jest. Jeżeli by była cisza, to jak rozumiem, dalibyście znać, więc my przechodzimy gładziutko do tematu draftu. Tak jak macie w tytule tej audycji, 10 rzeczy, które musisz wiedzieć po drafcie NHL 2022. I my dzisiaj te rzeczy będziemy wymieniać, będziemy odliczać. Pierwsza rzecz, jaką myślę, że wiecie, ale żeby uzupełnić, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości, ten draft jeszcze trwa. Bo w NHL mamy tryb, w którym przez 2 dni wybieramy, już jesteśmy po pierwszej rundzie, 32 wybory zostały dokonane i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Plan na audycję jest taki oczywiście, żeby sobie przejść, przypomnieć ten przebieg selekcji, wybrane punkty, największe niespodzianki, takie rzeczy, których trochę się nie spodziewaliśmy, plusy, minusy, żeby też zapowiedzieć trochę, co czeka nas nocy najbliższej, co będzie w rundach 2-7. Czy tam w ogóle jest jeszcze jakaś większa wartość? Ktoś może miał być wybrany, projektowano go do tego, by projekcja zakładała, że zostanie wybrany w pierwszej rundzie, a tu jednak musi czekać dalej na to wskazanie. Tu myślę, że Michał nas dokładnie poinstruuje, czy tam jest w czym grzebać tak bardzo głęboko, aż do 7 rundy. No i oczywiście omówimy sobie też to, co dzieje się przy okazji draftu. Te wszystkie wymiany, transfery, plotki, które powstały, kontrakty, które zostały podpisane, bo i takie nam się pojawiły przy tej okazji, gdy spotyka się wielu menadżerów. Wiele się dzieje i wiele jest tematów do obgadania, a więc do tego już przechodzimy. Już na czacie widzę, że próbuje Sotis tak bardzo w temacie i z grubej rury zaczyna. Jedynka nie mogła być inna. Co wy na to? Ja dzisiaj widziałem taki komentarz, że jedynka... Akurat do dwójki widziałem komentarz. Nie wiem, czy Michale się ze mną zgodzisz, ale tam jeden z użytkowników do naszego profilu NHL.pl napisał: nie uważam, by Simon Nemec był w jakimkolwiek stopniu ryzykiem Devils. I wiesz, nie odpisałem na to jako nasze konto, bo chciałem zachować taki status jednak neutralności do tego wszystkiego, ale wydaje mi się, że to jest jednak ryzyko. Każdy wybór w drafcie wiąże ze sobą ryzyko, ale jak spada ci taki zawodnik jak Shane Wright na dwójkę, nie jest wybrany z numerem pierwszym, to akurat przewidziałeś, bo widziałem, czytałem twój mock, to jednak z dwójką chyba wypadałoby go wybrać. Zrobiono inaczej.
No tak, ja proponowałem właśnie Wrighta na numer 2. No, z tym, że wiemy, no, że Devils byli w takiej sytuacji, jakiej byli. Oni mają już w składzie 2 graczy na środek ataku, których też notabene wybierali z numerem 1 draftu, czyli Jacka Hughesa i Nico Hischiera, więc mogli sobie pozwolić na to, aczkolwiek właśnie nawet przeglądając te takie najbardziej te fachowe rankingi, no to chyba tylko Corey Pronman z The Athletic właśnie twierdził, że jeżeli Szlafkowski trafi z jedynką do Montrealu, no to Devils będą pewnie szukać obrońcy. On tam chyba proponował Iżyczka, czyli widzimy, że to wszystko jest takie, w ogóle ta tegoroczna klasa Wiesz, no ja nie mam na przykład przekonania, że Nemeth to będzie na pewno najlepszy obrońca tego draftu. No, nie sądzę, że możemy tak powiedzieć. Równie dobrze to może być nawet Paweł Mintiukow, który poszedł do Ducks z dwunastką. To może być którykolwiek z innych wysoko wybranych obrońców. Bo tam tak naprawdę to wszystko jest bardzo równe. No, tutaj jakby no, siłą tej pierwszej rundy było to, że ten talent był rozłożony. No, były te topowe nazwiska, ale nie sądzę, że trzeba by się tak do nich bardzo przywiązywać i tutaj mamy rzeczywiście dużo tych znaków zapytania i ciężko tutaj wyrokować, czy to był najlepszy wybór, czy nie był najlepszy. No na pewno to był dosyć bezpieczny wybór wśród tych rankingów, bo Nemeca raczej większość fachowców właśnie miała jako najlepszego lub zaraz razem z Czechem i Życzkiem drugiego najlepszego obrońcę. I w tym sensie Devils po prostu poszli po pozycję, którą też potrzebowali zapełnić, bo mają tego bardziej dynamicznego Luka Hughesa. Taki duet Słowaka z Amerykaninem, pewnie jeszcze nie w najbliższym sezonie, ale być może w kolejnym, no to ma to ręce i nogi, aczkolwiek ja powiem szczerze, że widziałem też bardzo prawdopodobną tą opcję, że właśnie Devils będą handlować tym pikiem. Wydawało mi się, że, no bo wiedzieliśmy chyba w sumie, że ten Szlafkowski pójdzie z numerem jeden, no przeniknęło to gdzieś do opinii publicznej, że młody Słowak jeszcze tego samego dnia, parę godzin przed draftem będzie miał spotkanie z całą tą wierchuszką, ze wszystkimi najważniejszymi osobami w organizacji Canadiens. No nie sądzę, że oni mieli się z nim spotykać po to, żeby powiedzieć mu, słuchaj, no nie wybieramy cię, tak? No to było bez sensu, więc też to, jak to się potem ułożyło, pewnie będziemy jeszcze o tym mówić, z tą wymianą Kirby'ego Daka, no to też chyba to oni już musieli mieć to wcześniej ułożone i wiedzieli, że biorą tego bardziej sprawdzonego centra, widać nie mieli aż takiego przekonania do Wrighta, być może chcieli też kogoś właśnie bardziej już ustabilizowanego, no i w tym momencie, no i ten Szlafkowski był naturalnym wyborem jakby też na uzupełnienie tego wszystkiego.
No właśnie, no właśnie. Ty Michale, tak ładnie wymawiasz Szlafkowski, więc może tej formy się spróbujmy trzymać, tej bardziej oryginalnej, tak, naszych południowych sąsiadów, jak rozumiem. Adrianie, i ty Michale też, tak się zastanawiam po prostu, w którym momencie tak naprawdę Szlafkowski wyprzedził Wrighta, bo rankingi były różne do końca. No, Bob McKenzie akurat na rzutem na taśmę w tym swoim ostatnim draftowym umieścił Słowaka na jedynce, ale te wcześniejsze miałem wrażenie, że jednak faworyzują tutaj gracza z Ameryki Północnej. My, Adrianie, z taką dużą dozą pamiętam, gdy pomagaliśmy w relacjach z Igrzysk Olimpijskich, to z taką dużym przekonaniem mówiliśmy o Szlafkowskim jako top 3, ale też tak pobrzękiwaliśmy, że niewykluczone, że on właśnie na tej imprezie wygrywa sobie miano tej jedynki kolejnego draftu.
Jak dobrze pamiętam, jeszcze przed sezonem, czyli jakaś wczesna jesień, typu wrzesień, październik, kiedy już się pojawiają pierwsze głosy, co będzie się działo w drafcie, jakie są nazwiska, które warto śledzić, no to Słowak był gdzieś tam w top 5, top 7, więc to był taki bardzo stabilny postęp wykonywany przez Juraja, poczynając pewnie od tego turnieju olimpijskiego, idąc później też przez turniej Mistrzostw Świata, no bo umówmy się, jednak na poziomie klubowym no ciężkie zadanie, bo granie z seniorami w tak młodym wieku w Finlandii to jest dość trudna, wymagająca sztuka. No i myślę, że to właśnie ta kwestia hokeja międzynarodowego przeważyła, a kiedy to nastąpiło, no to nie wiem, ale też mam takie podobne wrażenie jak Michał, że wydawało mi się to dość oczywiste, że Canadiens postawią na Juraja, chociaż mam wrażenie, że media kanadyjskie trochę starały się zaklinać tę rzeczywistość, tak przekonywali tam wszyscy najważniejsi dziennikarscy, influencerzy, że to nie jest takie pewne, że przecież nie wiemy, że tak jeszcze nie było praktycznie od wielu lat, że mamy taką niepewność, kto będzie jedynką, a tutaj no właśnie wszystko wskazywało na to, że tak będzie, więc nie poczytuję tego jako wielkiej niespodzianki. Natomiast no, późniejsze wydarzenia i to, że Shane Wright spadł na czwarte miejsce do Seattle, to poczytuję jako dużą niespodziankę. To, że nie wzięli go Devils, jesteśmy w stanie zrozumieć, bo tutaj do tego grona Heischer Hughes jeszcze bym dorzucił Dawsona Mercera, który miał świetny debiutancki sezon, więc no, to jest taka trójka centrów, gdzie no, nie powiem, że byłby kłopot z grą dla Wrighta, ale no, jest to pewien kłopot bogactwa. Tu się mogę posiłkować tym, co dzieje się po drugiej stronie rzeki Hudson z Alexisem Lafrenierem i z tym, że no, był wybrany jako najlepszy dostępny gracz z jedynką draftu dwa lata temu. No ale w klubie są tacy skrzydłowi jak Kreider i Panarin i po prostu ciężko się temu chłopakowi przebić na duże minuty, na ważną rolę. I tak samo mogłoby być z Wrightem w New Jersey, więc idąc tą logiką, to faktycznie ma sens, że Davis go nie wzięli. Natomiast no, sam fakt, że Wright spada na czwarte miejsce, myślę, że chłopak już siedział na tych trybunach i się tak kręcił dość niecierpliwie. Było to trochę widać po nim, że tak czeka i nie może się doczekać. Myślę, że dłużyły się dla niego te minuty strasznie. Ale no chyba nie wylądował najgorzej. Myślę, że ominięcie Arizony to wcale nie jest taka zła sytuacja dla niego. Wiemy, jakie są w tej chwili, jaka jest atmosfera wokół tego klubu, więc chyba dużo lepiej wylądować w Seattle. Tutaj taki duet potencjalnie z Mattiem Beniersem na najbliższe 10 lat. Myślę, że spokojnie możemy coś takiego sobie w skład Kraken wpisać, więc to są bardzo takie solidne fundamenty, jakie już mają.
Tak, i o ile można powiedzieć, czy można było to tak sformułować, że indywidualnie ten Shane Wright spadając na czwórkę, no to jest jakimś przegranym tego draftu, tak? Jak już byśmy sobie układali to w ten sposób akurat. Natomiast drużynowo dla Seattle to chyba było bardzo dobre posunięcie, żeby wybrać go z czwórką. Co do jego, tak jak mówisz, postawy, czy tego, co tam u niego było w głowie, gdy kolejne z tą jedynką, to mógł się pogodzić, tak jak mówicie, te rankingi, ostatnie, najnowsze informacje wskazywały na to, natomiast to, że nie został wybrany potem przez Devils, a potem jeszcze przez Coyotes, no to widać było, że wywarło na nim wrażenie negatywne, że troszkę mu się głowa zagotowała, bo przecież o niczym innym się nie mówi po wczoraj, jak o tym spojrzeniu, które rzucił do stolika, gdzie siedzieli włodarze, całe kierownictwo i oddział skautów Montreal Canadiens. Widać, że chłopak ma duże ego, pewnie jest pewny siebie, tak? No bo nikt, kto jest skromny, kto jakoś własnej wartości nie wywyższa, to by czegoś takiego nie zrobił, a tutaj to było takie naprawdę mocne spojrzenie, ale to też się, nie wiem, czy analizując ten taki, nazwijmy to w cudzysłowie, bo oczywiście tak nie jest, ten zawodnik dopiero zaczyna i może nas tutaj wszystkich wyjaśnić już w pierwszym sezonie, grając świetnie i może tak być, zaraz Michał o tym powie. Chciałem tylko zapytać, czy rzeczywiście skauci klubów NHL, może ci skauci, którzy akurat Devils i Coyotes go odpuścili, czy to był problem jakiś z Shane'em Wrightem, że jego mental nie jest właściwy? Czy dlatego go odpuszczono?
Ja nie wiem, czy to nie jest trochę przesadzone. W sensie, no, Devils to już powiedzieliśmy, że tutaj no, zdecydowanie pozycyjność. Natomiast nie wiem, co myśleli sobie decydenci z Arizony, ale wyobrażam sobie, że oni po prostu mieli już przekonanie do tego Logana Kuleja. To też musimy pamiętać, że to jest lider amerykańskiej młodzieżówki tegorocznej. Chłopak, który też dostawał głosy gdzieś tam mniej od Słowaka i od Wrighta, jeśli chodzi o numer jeden, ale gdzieś tam się przewijał, że teoretycznie nawet i Montreal mógłby go wybrać, kiedy ta sytuacja się stawała taka zaogniona, więc to też w pewnym momencie był trochę wyścig trzech. To nie jest tak, że Kulej to był jak taki wybór znikąd, przynajmniej w moim odczuciu. Ale myślę sobie, że po prostu Arizona miała go już upatrzonego, nie wiem, może bardziej właśnie z racji, że to jest Amerykanin, że... No trudno mi powiedzieć, ale nie przesadzam z tym charakterem Wrighta, natomiast myślę, że dla niego się super stało, że trafił do Seattle i też powiem szczerze, że ja się spodziewam po nim dobrych rzeczy, bo musimy cały czas pamiętać, że to jest chłopak z Ontario Hockey League, więc on ma jakby jedne rozgrywki całe w plecy, na pewno ma jeszcze dużo czasu na poprawę, no i też sobie myślę, tak jak to, co się wydarzyło w tym sezonie z naszym, w sensie z Anaheim Ducks, Masonem McTavishem, że no ten ekstra rok dla takiego centra w typie lidera, no to jest duża rzecz i wyobrażam sobie, że teraz też już nie będzie na nim tej dodatkowej negatywnej presji, która potrafi to tam wiązać nogi tym zawodnikom. Znaliśmy takie przypadki, że ci topowi prospekci potem spadali gdzieś niżej, jednak byli w stanie odbić się od dna, więc jakby no, dla mnie Wright to jako, znaczy oczywiście cała ta sytuacja sprawia, że on jest przegranym, ale ostatecznie może czuć się wygranym. Nie wiem, pewnie rzeczywiście da mu to jakąś ekstra motywację, żeby tam udowodnić tym, którzy go nie wybrali, że się pomylili. Ale mi się ten chłopak generalnie podoba, bo to jest taki typ lidera, też zawodnik na duże minuty, na różne sytuacje. Myślę, że on jakby odnajdzie tą swoją grę i ja spodziewam się po nim dobrych rzeczy już w następnym sezonie. Pewnie jeszcze nie w NHL, ale, no bo Seattle nigdzie się nie spieszy, ale trzeba go rozwijać i myślę, że w Seattle będą z niego zadowoleni.
Tak, to w ogóle wyjątkowa noc, sytuacja dla Słowacji. Mówimy o Slawkowskim, o Nemecu, ale też, też przecież jeszcze jeden zawodnik wybrany z numerem 26, Filip Meszara, więc no świetne wieści tutaj na, za naszą południową granicą. W ogóle ten draft, jeżeli już Michale zahaczyliśmy też o temat OHL, tego kto ile grał, kto ile się do tego draftu, w jakich sytuacjach mógł się klubom NHL, scoutom NHL pokazać, to wydaje się, jakby ten draft wyjątkowo był na korzyść zawodników z Europy. No bo mamy aż 17 wybranych w pierwszej rundzie, chyba to jest jakiś rekordowy wynik. No i ten...
do 15.
No i ten brak, brak, no właściwie tylko tutaj, tylko Wright, o którym mówimy, jest w topowej dziesiątce z ligi OHL, Ontario Hockey League, ligi, która nieraz nam tak mocno dominowała pierwsze rundy, że wręcz wyjątkiem było wybranie kogoś spoza tej ligi.
No mam jeszcze Mitiukowa, który trafił do Dax z numerem 10, czyli pod koniec pierwszej dziesiątki, ale to chyba jedyni przedstawiciele Ontario. No tak jakoś wyszło też te świetne roczniki teraz na Słowacji, bo to będzie i ten następny, więc jakby ta, może im łatwiej było się przebić i zaistniały też, pamiętajmy, że przecież są problemy z Rosją, tak? Więc tych Europejczyków teoretycznie mogło być jeszcze więcej, gdyby na świecie było normalnie, gdyby Rosjanie no jednak... Pewnie mogliby liczyć na przynajmniej jednego, może dwóch więcej reprezentantów w tej pierwszej rundzie, albo przynajmniej na lepsze numery byli bardziej widoczni. No, wydaje mi się, że był taki moment w tej pierwszej rundzie, gdzieś tam właśnie w okolicach pod koniec pierwszej dziesiątki, na początku drugiej, gdzie zaczęli schodzić ci Amerykanie w większej ilości, ale to z kolei stworzyło ciekawą sytuację, że sporo tych dobrych Szwedów, Joachim Kemmel z Finlandii, właśnie ci Rosjanie, którzy tam też z powodów pozasportowych spadli niżej w tym rankingu, zostali dla tych ekip właśnie z przedziału tam gdzieś takie 18-20. No i myślę, że te ekipy tutaj naprawdę zrobiły dobry interes. Pewnie jeszcze będziemy sobie wskazywać takie te zespoły, które uważamy za wygranych, bo to oczywiście jest bardzo wcześnie, żeby o tym mówić, ale no takie wybory, jak na przykład zrobiła Minnesota, no to moim zdaniem to mają tą wartość super dodatnią w tej sytuacji całej.
No właśnie, ta sytuacja też z rosyjskimi zawodnikami, myślę, że tutaj warto na moment przynajmniej się zatrzymać i wyjaśnić sobie, na ile mówimy tutaj o faktach, a na ile tylko o pogłoskach, plotkach, o takich rzeczach, których nie jesteśmy do końca pewni. Ci ludzie, którzy zostali wybrani w pierwszej rundzie draftu, reprezentanci rosyjskiej młodzieżówki. Czy oni w momencie wybierania, bo tego też nie będą mieli problemu z podjęciem gry w klubach, które ich wybrały? Michale, jakie są na ten temat, nie wiem, postrzeganie tego wszystkiego?
No, tak naprawdę to wszystko jest niewiadomą, sytuacja jest dynamiczna. No, kto by z nas się spodziewał jeszcze tydzień temu, że olimpijczyk rosyjski Iwan Fiedotow zostanie po prostu siłą zaciągnięty gdzieś tam do koszar głęboko, głęboko w Rosji. I... No ale wydaje mi się, że no, jeśli chodzi o Miroszniczenkę i o Jurowa, no bo to są ci dwaj zawodnicy, którzy zostali wybrani prosto z Rosji w pierwszej rundzie, no jakby Mintiukow jest trochę poza tym, bo on już ma cały sezon rozegrany w Ontario Hockey League, że jakby oni no wyrazili bardzo mocno swoją chęć gry w NHL samym faktem, że przyjechali do Montrealu, tak? Bo przecież nie musieli tego robić. Kilku rosyjskich prospektów, którzy widziałem, którzy zostali wybrani już teraz podczas tych trwających dalszych rund, no to nie było na sali, a oni byli, czyli liczyli na tą pierwszą rundę. Miroszniczenko, no już przed chorobą mówiło się, że on jest gotowy przyjechać grać za oceanem, nawet w ligach juniorskich, więc tutaj chyba też nie będzie problemu. Dużo większym problemem i znakiem zapytania jest oczywiście stan jego zdrowia po tym nowotworze, który u niego wykryto. Ale fajne obrazki, tam widzieliśmy Rutgera McGrortiego z Jets, który tam przybija piątkę z Rosjaninem i mówi, że no bardzo się cieszy, że on tu jest, że życzy mu wszystkiego dobrego. Po prostu też w NHL są ekipy, które nie mają z tym problemu, tak? No, wiedzieliśmy, że no Capitals, Penguins, Wild, którzy mają też mocnych zawodników z Rosji, no to nie będzie dla nich problemem wydraftować takich zawodników. A są też zespoły, które no konsekwentnie Rosjan omijają i myślę, że tutaj nawet gdyby nie było tej całej sytuacji, to przy kilku ekipach raczej na przykład nie spodziewalibyśmy się, że wybiorą czy to Miroszniczenkę, czy Jurowa. Także no ja spodziewam się, że oni będą chcieli grać w NHL. No, miejmy nadzieję, że po prostu nikim nie stanie na drodze z jakichś powodów pozasportowych. sytuacja jest rozwojowa i niepewna.
Tak, na tym etapie naszej rozmowy, panowie, muszę wszystkich też poinformować, którzy nas już słuchają, że podcast o drafcie będzie jeszcze jeden. Spróbujemy go omówić w poniedziałek, może w kolejnych kilku dniach. Wtedy też podsumujemy troszkę głębiej tę grupę zawodników, która nam do NHL trafi, kto ma szansę już wejść od razu do składu. Co ciekawego, uda się menadżerom, skautom wyłowić w rundach 2-7. Teraz natomiast spróbujemy od Adriana Kowala wyciągnąć kilka informacji. Adrianie, daję ci taki ciekawy, specyficzny też wybór. Możesz nam teraz omówić wszystkie plusy i minusy tego pierwszorundowego wyboru New York Rangers, albo możemy przejść do transferów, jak wolisz.
No to transfery.
New York Rangers, jak zwykle, można powiedzieć. Nie zaistnieli szczególnie.
No już mieliśmy swoją kolej w ostatnich sezonach, kiedy Rangers odgrywali pierwsze skrzypce, czołowe role podczas draftów. Teraz pora na innych. Pierwszy pick Rangersów w tym roku to 63. Też Słowak swoją drogą, Adam Sykora. No ale to zupełnie nieważna kwestia w tym momencie. Transfery, myślę, że tak, to oczywiście to jest wątek.
To wszystkie mi się lubią najbardziej, tak.
Bo zdecydowanie. Tutaj mieliśmy kilku głównych aktorów wczoraj, mam na myśli głównie Montreal Canadiens, bo to nie tylko wybór z numerem 1, to również bardzo agresywne dwa trady zaraz na początku pierwszej rundy ogłoszone przez tam okropnie wybuczanego Gary'ego Bettmana. I to przy wielu okazjach, ale jak ogłosił, że są trady z udziałem Canadiens, to napięcie, ekscytacja w Bell Center była niesamowita. Myślę, że też warto poświęcić dwa zdania temu, co działo się w ogóle w Montrealu. To naprawdę świetny wybór, że tamten draft się odbył. Myślę, że mógłby się odbywać co rok właśnie w Montrealu, bo atmosfera była kapitalna. No i ci Canadiens oddali do New York Islanders swoją czwartą rundę draftu i Aleksandra Romanowa, a więc rosyjskiego obrońcę, wciąż młodego, wciąż rozwojowego, no ale oddali go za pierwszą rundę należącą do Islanders, to był numer 13 konkretnie, i wybrali z nim Franka Nazara, którego też widziałem w kilku mokach top 10, więc można mówić o graczu, który się delikatnie osunął, no a później dodali tę pierwszą rundę do Chicago razem ze swoją trzecią rundą, więc ten Nazar poszedł do Chicago. I Kirby Duck, o którym Michał wspomniał na początku, to jest gość, który przeniósł się do Montrealu, więc no możemy powiedzieć, że nie wydraftowali centra, wzięli sobie skrzydłowego Szlapkowskiego, ale centra pozyskali z zewnątrz i myślę, że możemy dość wysoko wycenić ten ruch, chociaż akurat Kirby Duck, no to ostatni rok bardzo, bardzo słaby, duży regres zanotował ten chłopak. Zobaczymy, jak sobie poradzi w nowych okolicznościach przyrody. No i dobrze nam się to łączy z wątkiem Chicago, bo Chicago to wczoraj bardzo mocno mieszali. Oni zaczęli dzień w sumie największą transferową bombą, bo oddali Alexa DeBrincata do Ottawy. W zamian dostali tylko paczkę z pikami i pierwszą, drugą rundę od Senators, jeszcze czwartą bodaj za dwa lata. No i dość słabo to wygląda. Później jeszcze dali się ograć Toronto Maple Leafs, którzy bardzo mocno chcieli wyrzucić gdzieś się Petra Mrazka, który okazał się kompletnym niewypałem, bo bronił słabo albo był kontuzjowany, a miał jeszcze długi dwuletni kontrakt. Oddali go razem ze swoją pierwszą rundą, dostali od Chicago drugą rundę, więc tutaj ten młody GM Chicago, Kyle Davidson, to naprawdę bardzo, bardzo trudny wieczór dla niego. Nie wiem, może widzicie to inaczej, ale dla mnie rozpoczął tę przebudowę Chicago w bardzo dziwny sposób, bo wydawałoby się, że jeżeli faktycznie obierają kierunek na tak gruntowne zmiany, no to zaczną jednak od podziękowania i rozstania się z Patem Kane'em i Jonathanem Tatesem. A tutaj poszli po naprawdę młodych graczy. No, Alex DeBrincat 24 lata, Kirby Duck 20. Można było założyć, że to są chłopacy, którzy no, przeczekają przebudowę w Chicago, czyli załóżmy te 2, 3, maksymalnie 4 lata i jeszcze będą w bardzo dobrym wieku, kiedy już Blackhawks docelowo chcieli być dobrzy. A tutaj bardzo, bardzo dziwnie postąpili Blackhawks, moim zdaniem.
No tak, ja te... No proszę.
Nie, śmiało, Michale. Ja chciałem tylko powiedzieć, że to nie jest w sumie ten ostatni, czy wczorajszy, czy dzisiejszy draft czy też w ogóle okienka, w których zmieniamy rzeczy, kontrakty, wolny rynek, czy trade deadline, to nie jest pierwsza dziwna historia, znaczy dziwna decyzja Chicago, które się mota i nie wie, w którym kierunku ostatecznie ma pójść. I rzeczywiście dominuje takie zdziwienie co do wyboru, tak? Bo to, że Chicago robi sobie jakąś taką, jakiś taki delikatny rozbiór, no to tego się spodziewaliśmy. Natomiast rzeczywiście wybór tych zawodników no, jest trochę zaskakujący. No, akurat Debrinkat to jest naprawdę mocne ogniwo, było mocne ogniwo. Nie jest zawodnik w idealnym wieku na to, żeby jeszcze właśnie się przebudować i jeszcze go mieć, tak? Mieć go zaraz po tym, jak przestaniesz mieć w dobrej formie, znaczy w dobrej formie Patricka Kane'a, bo o Jonathanie Tapesie to już możemy przestać mówić, że jest to zawodnik, którego dobra forma cokolwiek zmienia. Ale tutaj tak, te 3-4 lata, gdy Chicago już zaczynałoby być inną drużyną, drużyną być może właśnie Alexa Debrinkata i jakichś młodszych jeszcze zawodników. Mamy decyzję, w której chyba tylko i wyłącznie możemy pochwalić odstawę, która zyskuje top 10 skrzydłowego ligi, nie? Zawodnika, który odkąd wszedł do NHL w 2018, no to jest top 10 zdobytych bramek, a to jest duża wartość.
No tak. Ja też nie rozumiem za bardzo tego ruchu Chicago i nawet jeszcze tak przed tą ceremonią to mówiliśmy się o sobie, że może na przykład Debrinkat mógłby trafić do Davis, ale to za drugą rundę, ewentualnie może plus pierwszą za rok, a tutaj no, ten zwrot jest dosyć mizerny. No. Podobno Chicago bardzo chcieli tego Kevina Korczyńskiego, tego obrońca, którego wybrali sobie z numerem 7. Czytałem gdzieś, że mieli go mocno upatrzonego i menedżerowi Chicago bardzo zależało na tym, żeby on do nich trafił, z tym, że no nie wiem, no ten chłopak musiałby być za parę lat w All-Star Game, żebyśmy mówili, że ten zwrot jest tutaj wystarczająco dobry. A to wszystko są, tak jak mówiłem, w niepewnym drafcie, gdzie tak naprawdę ten Korczyński może być najlepszym obrońcą, ale może być czwartym, piątym wybranym, albo jeszcze gorzej spośród tych z pierwszej rundy. Ja nie wiem, to chyba chodziło o to, że po prostu Debrinkat ma tylko 2 lata ważnej umowy. No potem oczywiście jeszcze nie ucieknie poprzez rynek wolnych graczy, ale trzeba było go zakwalifikować na pewno na dużo większą sumę niż gra obecnie. No ale to tak pokazuje trochę, że jakby Chicago nie wierzyli też w swoją nieco dalszą przyszłość, skoro nie obawiali się, że trzeba będzie mu dać taki no, większy kontrakt, więc no, jest to dziwny ruch rzeczywiście.
No właśnie, wiecie, no, takie obawy, że coś się może nie udać za 2 albo 3 lata, no to rozumiem presję czasu, jak masz Pata Kane'a, któremu kończy się kontrakt już za rok, czy Jonathana Tatesa, no to tutaj masz mało czasu na jakieś decyzje, no ale z Alexem Debrinkatem, to mówmy się, tego czasu było jeszcze bardzo dużo, z Kirby Duckiem, no to w ogóle. Także no naprawdę czekam z utęsknieniem, żeby ktoś przedstawił jakieś sensowne argumenty tłumaczące to, co tutaj zmajstrowali Chicago Blackhawks. No, chyba, że to była taka desperacja, żeby pokazać Tatesowi, Kane'owi, no chłopaki, naprawdę już wy też odejście. No bo nie wiem, teraz wy bądźcie Patrickiem Kane'em, który patrzy na to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 2 tygodni, czy może nawet poszerzając to też do trade deadline i tak dalej. No to nie wierzę, że ten chłopak, który ma no, już nikomu wieku nie wypominając, ale 33 lata no, z tego swojego prime time'u powoli wychodzi, o ile już nie wyszedł. Pewnie chciałby jeszcze gdzieś o coś fajnego powalczyć w swojej karierze, no bo to nie jest nic przyjemnego grać takie ogony z Chicago. Więc może tutaj ta wymiana z Kane'em się wydarzy szybciej niż myślimy, bo nie sądzę, że Pat Kane będzie chciał w ogóle rozpocząć sezon z Chicago i odchodzić na deadline. Myślę, że będzie chciał tego trochę szybciej. No i też w ogóle warto na to spojrzeć z takiej perspektywy. Zobaczcie, 33-letni Kane, 34-letni Tatesa, a Blackhawks tak naprawdę od 2 sezonów to jest całkowity bałagan. A patrzymy sobie na Pittsburgh, który no, miał bardzo dobry sezon i właśnie przedłużył Chrisa Letanga na kolejne 6 lat. Sidney Crosby wypowiedział się, że mimo, że też już ma krótki kontrakt, to że on też jeszcze chce grać bardzo długo i że też sobie życzy, żeby Gino Malkin pozostał w tym zespole. Zobaczcie, jakie różnice, jak konkurencyjni są nadal Penguins, czy nawet Capitals, a jak strasznie się to rozjechało w Chicago.
Tak, najgorsze, tylko...
Tutaj uzupełnijmy też, bo nie każdy sobie zdaje sprawę, a my przechodzimy nad tym oczywiście do takiego porządku dziennego, bo wiemy o tym. Patrick Kane, Jonathan Taves mają kontrakty ważne jeszcze tylko do końca tego sezonu. Ta sytuacja Chicago, gdzie odpadną im po tym roku dwie dziesiątki do opłaty, to stawia też, paradoksalnie to też stawia ogromny pytajnik.
Przy tym, no właśnie, to jest świetna
czemu
szansa
tego
Debrinkata
było... Tak, tak. No to oczywiście, że tak, ale nawet jak ich się nie sprzeda, jak ich stracisz na wolnym rynku, to i tak jakby ten budżet powiększać się, no możesz zatrudnić dwie gwiazdy NHL, tak?
I można by było podpisać Debrinkata, tak?
Można który było, przecież... właśnie.
A najgorsze chyba dla ekipy NHL każdej jest po prostu no, brak obrania jednoznacznego kierunku i no mamy takie wrażenie, bo przecież jeszcze niedawno Chicago pozyskiwali Seta Jonesa, oddając sporo elementów na przyszłość, które teraz na szybko próbowali odzyskać i po prostu no tak jakby no, jest wrażenie, że się miotają i trudno powiedzieć dokąd to zmierza, ale no nie jestem przekonany też, że to był na przykład najlepszy draft, żeby za 5-12 zabrać po prostu sobie te trzy dodatkowe piki, no i no, wybrali, ale czy ci zawodnicy osiągną taki poziom, jaki oni myślą, no to też myślę, że mogą się rozczarować.
Tak, powiedzmy sobie jeszcze może, jak jesteśmy w tych transferach, o tym, o czym też ludzie lubią słyszeć, czyli o zmianach barw klubowych bramkarzy. I tutaj mieliśmy bardzo wcześnie na naszym czacie takie pytanie, czy Colorado Avalanche nie załatali jedynej dziury, jaką mają? Zapytał Sotis. I co ty, Adrianie, o tym sądzisz, że no, oni sobie sprowadzają kogoś, kto rzeczywiście może tam być nowym starterem, a na pewno ma szansę o to powalczyć? No i kilka innych ruchów bramkarskich.
Wygląda na to, że Colorado Avalanche tak zadecydowali, że to Aleksander Georgiev będzie ich, no jeżeli nie starterem, to taką opcją numer 1A, 1B z Pawłem Francouzem. Już wiemy, że nie będzie porozumienia z Darcym Kemperem. Kemper za tydzień będzie testował wolny rynek. Także no tylko nie wiem, czy to jest załatanie dziury. No, jeżeli traktujemy Kempera jako dziurę, no to na pewno Georgiev nie jest od niego lepszym bramkarzem. Jeżeli wszystko się dobrze potoczy, to może być bramkarzem tak z pół półki niżej od Kempera. No ale ostatnie lata to jest dość duży taki, może nie regres, ale stagnacja Georgiewa, więc myślę, że sporo ryzykują Avalanche. Jest szansa, że jak ten chłopak wejdzie w rytm, będzie miał poczucie, że ktoś w niego wierzy, że na niego stawia, to będzie solidnym bramkarzem. Natomiast mam wrażenie, że sporo ryzykują Avalanche idąc takim duetem. No ale cóż, no, realia finansowe NHL są nieubłagane. Jak wygrywasz mistrzostwo, to musisz się z tym liczyć, że za chwilę będziesz słabszy niż byłeś chwilę wcześniej.
Wszyscy ci bramkarze, którzy w ostatnich, nie wiem, 48 godzinach przeszli z klubu do klubu, mam tu na myśli Georgiewa, no to już jest opisane, ale Witek Waneczek, który trafia do Devils właśnie, czy Ville Husso, który trafia do Red Wings. To jest taka średnia półka bramkarzy backupów, tak? Którzy nie wygrali do tej pory sobie pozycji startera, którzy zaistnieli, ale raczej to były fragmenty tylko sezonów, jak Waneczek. Husso miał dobre chwile, Georgiev swojego czasu też. Natomiast no, dostają nową szansę w nowym miejscu. Jestem ciekawy, czy którymkolwiek z nich się to po prostu uda. No jest jeszcze Petr Mrazek, który też przecież trafił do Chicago. To on się wydaje chyba takim, to jest najstarszy z tego grona, więc wydaje się najbardziej doświadczony. Wydaje się, że może właśnie w Chicago będzie grał.
No, ja jestem ciekawy Husso w Detroit. Wydaje mi się, że on może stworzyć fajny duet z Nedelkowiciem. Też pamiętajmy, że niedawno Detroit podpisali Jussi Olkinuore, czyli no, tego startera i podstawowy fundament reprezentacji Finlandii z ostatnich imprez międzynarodowych, więc głębia tam się będzie zgadzać. Myślę, że to może być dobre miejsce dla Fina, żeby jednak odżył. Fina, o którym swego czasu myślałem, że on w perspektywie kilku lat zdobędzie sobie miejsce startera w St. Louis. Więc o tyle ta misja mu się nie udała, ale jako taki człowiek do duetu z Nedelkowiciem myślę, że jak najbardziej. To nie wygląda źle w tej chwili dla Detroit, którzy przecież rok temu draftowali też Sebastiana Kosę, myśląc, że to będzie za kilka lat ich starter, więc ta pozycja jest już naprawdę nieźle przez Steve'a Eiselmana obudowana po tym ruchu.
Adrianie, opowiadaj nam dalej jak najbardziej o transferach, o tych rzeczach, które może się miały zdarzyć, ale się nie wydarzyły, a przecież było to mocno omawiane, między innymi kombinacje pomiędzy Ottawa Senators, Buffalo Sabres dotyczące Matta Murraya, bo mogliśmy mieć jeszcze jednego bramkarza.
Tak, no sporo się wczoraj mówiło o tym, że Ottawa jest wręcz zdesperowana, żeby się Matta Murraya pozbyć, że ta współpraca już nie ma żadnej przyszłości i nie może być kontynuowana, a Ottawa tam chciała naprawdę rozstawać się z dużymi rzeczami, bo ze swoją pierwszą rundą mieli zatrzymywać po swojej stronie znaczną część wynagrodzenia Matta Murraya, to przecież jeszcze jest orany kontrakt na 4 kolejne sezony. Za naprawdę sporą kasę, bo tam ponad 6 milionów dostaje Matt Murray. Natomiast sprawa rozbiła się o jedno. Matt Murray miał Buffalo na swojej liście no trade, zawetował ten transfer, no i Ottawa dalej jest tutaj w dużym kłopocie z tym goalkeeperem. Nie wiem, jak zamierzają to rozwiązać, no bo to taka patowa sytuacja. No nie wiem, czy znajdzie się ktoś inny chętny na Matta Murraya. No ciekawe, czy ktoś go jeszcze rozważa w kategoriach projektu, który można uratować. No bo umówmy się, ostatnie 2 lata w karierze tego goalkeepera, to wszystko, co mogło pójść nie tak, poszło nie tak. No i właśnie ten duży kontrakt jest problemem. No pewnie gdyby zarabiał 2 razy mniej, no to mamy masę klubów, które potrzebują bramkarza, będącego właśnie co najmniej zmiennikiem albo takim starterem łamanym na zmiennika, czyli ta opcja 1A, 1B. No, widzimy, że dzisiaj rynek bramkarzy jest bardzo przebrany i też dlatego takie ruchy dzisiaj trwały z tym Ville Husso idącym do Detroit, z Waneczkiem idącym do Devils. Trzeba mieć 2 solidnych bramkarzy w tej chwili w NHL, a tych bramkarzy po prostu na rynku nie ma, bo zobaczmy naprawdę jakie nazwiska się przewijają w tych opowieściach o zmiennikach, a też zobaczmy, jakich mamy starych bramkarzy w tej lidze. Wiecie, Buffalo kilka dni temu przedłużyli kontrakt z Craigiem Andersonem, 41-letnim na kolejny sezon. Mike Safe też już po 40, cały czas niby waha się, czy w ogóle jeszcze kontynuować karierę, ma dać znać niedługo Edmonton Oilers, czy w ogóle jeszcze do kolejnego sezonu podejdzie. A nawet jak nie podejdzie, to chyba Oilers i tak muszą szukać wreszcie jakiegoś lepszego i bardziej długoterminowego rozwiązania. Marc-André Fleury został w Minnesocie, to myślę też ważna informacja z ostatnich 24 godzin. Wczoraj przedłużył kontrakt o 2 lata, a to przecież kolejny bramkarz, który do 40 dobija, możemy tak śmiało powiedzieć, bo 37 wiosen na karku Marc-André Fleury'ego. Także mamy bardzo starą grupę zawodników i znalezienie takiego gościa, czy pozyskanie takich gości jak Husso, czy nawet ten Georgiev z Colorado, no to myślę, że to są duże zwycięstwa GM-ów obu ekip.
Tak, a ponieważ tak bardzo tematycznie zeszliśmy do bramkarzy, do transferów, to żeby to jednak zostało wszystko w myśl naszej audycji, 10 rzeczy, które wiemy o podrafcie NHL 2022, to zapytamy Michała, jak ten draft właśnie dla bramkarzy wyglądał? Wiemy, że w pierwszej rundzie no ta pozycja nietknięta, nie było tu takich rewelacyjnych prospektów prawdopodobnie. W drugiej rundzie już z tego co patrzę, bramkarz dosyć szybko wybrany akurat z Finlandii, więc twój konik, Michale.
No tak, aczkolwiek no, to już od dawna się mówiło, że to nie jest rok z jakimiś wybitnymi postaciami na tej pozycji, no bo też przyzwyczailiśmy się trochę do tego, że w ostatnich latach mieliśmy bramkarzy w pierwszej rundzie, nawet więcej niż jednego bramkarza przed rokiem, albo przynajmniej więcej niż jednego kandydata realnego do pierwszej rundy. Często jest tak z tymi bramkarzami, że właśnie wybór jednego już ten pociąga tą lawinę, że kolejne ekipy też się decydują. No ale nawet w tym roku niespecjalnie tak było właśnie po Topiasie Leinonenie, czyli tym pierwszym bramkarzu, który zszedł. Wybrali go Buffalo Sabres notabene na początku drugiej dziesiątki, drugiej rundy. Wcale jakoś lawinowo ci następni golkiperzy nie zaczęli spadać z listy dostępnych. Jeszcze chyba bodaj tylko jeden w drugiej rundzie, więc no już skauci zwracali uwagę dużo wcześniej, że raczej tutaj materiału na gwiazdę na tej pozycji to niespecjalnie nie mamy i no w porównaniu z poprzednimi latami no to było dosyć biednie i chyba to się potwierdziło.
Dobrze, to na moment...
Kryzys na rynku bramkarzy to taki wniosek końcowy z tego golkiperskiego wątku, mam wrażenie.
Skaczemy trochę jak po szachownicy, ale chciałem cię jeszcze, Adrianie, dopytać, bo mało powiedzieliśmy, właściwie tylko wspominka o tym, że Aleksander Romanow zmienia barwy klubowe. To mówiłeś przy okazji takiego podsumowania najaktywniejszych na rynku draftowym, tak nazwijmy, na rynku draftowym Montrealu. On ten Montreal opuszcza, ale z perspektywy New York Islanders, jak to wygląda? Bo przecież to jest zawodnik ciekawy, zawodnik, którego nawet zdarzało nam się w trakcie naszych audycji parę razy pochwalić, określić go mianem szybko dorastającego do roli, nie wiem, trzeciego, drugiego czasami obrońcy, akurat tutaj chodziło o Canadiens. Ciekawe są jego perspektywy na pewno w ekipie z Nowego Jorku. Chciałem też o Zaku Kasianie powiedzieć, czy też zapytać, jakie to w ogóle ma znaczenie, że on opuszcza Edmonton, przenosi się do Arizony?
Zacznijmy od tego Romanowa. Myślę, że bardzo, jak tlenu wręcz potrzebowali Islanders trochę świeżej krwi do tej swojej defensywy, no bo okazuje się, że jednak na Endym Greenie i Zdeno Harze to już dużo dalej dojechać się nie da. Mieliśmy, myślę, bardzo dobry, przełomowy rok w karierze Noah Dobsona. Romanow, mam wrażenie, pewnie się z tym zgodzicie, że jednak trochę się w Montrealu zgubił w ostatnim roku. Wydawało się, że będzie się piął do góry trochę, tak jak, nie wiem, Michał Sergaczow w Tampie, a trochę gdzieś stanął w miejscu. Może taka zmiana tutaj otoczenia będzie dla niego dobra. Myślę, że mają dla niego przewidzianą w Nowym Jorku rolę właśnie gdzieś w top 4. No bo muszą tak na niego postawić. Myślę, że on może nawet z Dobsonem grać razem w jednej parze. I ta druga klasyczna para Pulok-Pelek, no to już wygląda całkiem ciekawie. No chociaż wiecie, pamiętajmy, że mogli mieć Devona Tejsa tak naprawdę cały czas New York Islanders. Dzisiaj można sobie pluć w brodę. No zobaczymy, może Romanow do tego poziomu kiedyś doszlusuje. Co do Zaka Kasiana, no to jest, wiecie, taka sama historia jak z wspomnianym Petrem Raskiem. Kompletnie nieudana jego przygoda w Toronto, typowy taki cap dump, czyli zrzucenie niewygodnego kontraktu. Maple Leafs zrobili to trochę taniej niż Oilers z Zakiem Kasianem, bo ten Zak Kasian kosztował ich bardzo dużo. Tam poszła chyba i pierwsza, i druga runda nawet, tak? Do Arizony. Muszę szybko to podejrzeć, żeby tutaj nie rzucać słów na wiatr i tak mocno krytykować Oilers za ten ruch. Chociaż no, to był ruch, umówmy się, który musieli zrobić.
Trzy rzeczy.
Zostawili sobie 32.
Wymienili się pierwszymi rodami, dorzucili drugą za 2 lata i trzecią za rok, więc sporo pików musieli na to wydać. Myślę, że droga dość dla nich akcja. Arizona może być zadowolona, bo pozbierali trochę kasy, a w sumie z ich perspektywy to też jest gość do gry jeszcze, tak? W Edmonton ciążył, w Arizonie może coś tam jeszcze wnieść. No myślę, że Oilers też dzisiaj korzystna chyba informacja dla nich spłynęła, bo karierę zakończył Duncan Keith, zakomunikował dosłownie godzinę, dwie temu klubowi, że rezygnuje z ostatniego roku kontraktu. Znaczy kasę dostanie, ale nie będzie grał dla Oilers i to jest jeszcze z kolei bardzo zła informacja dla Chicago Blackhawks, bo Duncan Keith to jest jeden z tych ostatnich kontraktów podpisywanych przed już prawie 10 laty, kiedy te kontrakty były sztucznie wydłużane do tam 12-15 lat i oni otrzymają tą tak zwaną cap recapture penalty, czyli taka kara martwej czapki płac, i to w najbliższym sezonie ponad 5,5 miliona będą mieli zamrożone w swoich finansach Chicago Blackhawks przez to, że próbowali zrobić taki, nazwijmy to, wałek z Duncanem Keithem.
Ja w planie miałem poprosić Michała Radzickiego o to, żeby zapowiedział wam to, co będzie się działo w rundach 2-7, kto tam kogo może wybrać, kogo warto, a kogo może unikać, no ale przecież zapomniałem o tym, że ten draft aktualnie trwa, wręcz ma się ku końcowi.
Już się skończył dzisiaj. Wszyscy się spieszyli już na samoloty. Ja widziałem przed chwilą takie zdjęcie stolika menedżerskiego New York Rangers. Po 6 rundzie już wszyscy się tam zwinęli, zostały tylko puste kubki po kawach, bo nie mieli pików w 7 rundzie, już nie chcieli siedzieć, wszyscy się spieszą na samoloty. Nie wiem, czy pamiętacie, jak to wyglądało rok temu, kiedy to się działo. Ty, Michał, pamiętasz to doskonale, prawda? Że ta druga runda do 7 to trwało, nie wiem, z 7 godzin, 8?
W tym roku to był sprint w porównaniu.
No właśnie, kiedy się wszyscy zjechali, wszystko się spieszyło nagle i to dzisiaj naprawdę szło bardzo szybko od 17 do praktycznie 20 z kawałkiem mieliśmy draft zamknięty, więc...
Kto tam ciekawy dzisiaj, Michale, właśnie poszedł, gdzie poszedł, może coś cię zaskoczyło lub jest jakieś nazwiska, na które szczególnie mamy zwracać uwagę. Dla was wszystkich to jest dobry moment do tego, żeby nam dać jeszcze łapkę w górę, jeżeli tego nie zrobiliście, a dla ciebie, Adrianie, i dla mnie takie zadanie na końcówkę naszego podcastu. Michał tutaj będzie się produkował, opowiadał nam o chłopakach, których my zapewne tak mocno nie kojarzymy, a on ich tutaj ładnie zareklamuje, a my, Adrianie, mamy, nie wiem, czy pamiętasz, bo to nasza draftowa tradycja, musimy znaleźć po jednym najbardziej odjechanym nazwisku z tego draftu, które ci się podoba z tego czy innego powodu.
Śmiało. A to ja już mam kilka nawet.
Ale widzisz, przygotowany.
Puszczamy Michała.
Tak, puszczamy Michała, ja muszę poszukać.
Merytoryką, a my potem pierdołami się zajmiemy.
No, zeszło kilka ciekawych nazwisk. Dzisiaj zdaje się, że czterech zawodników, których ja typowałem do pierwszej rundy, ostało się do dnia drugiego. Myślę, że Seattle Kraken, którzy, tak jak już wspominałem, nie połowili sobie w swoim pierwszym drafcie, odkąd istnieje ten klub, w tym roku dostali dużo większe szanse. No i na przykład na samym początku drugiej rundy Jagger Firkus, to jest taki zawodnik z Western Hockey League, filigranowy, ale szalenie utalentowany ofensywnie. Gdzieś tam nawet widziałem porównania go do Brydena Pointa i myślałem, szczerze mówiąc, że on zejdzie gdzieś tam pod koniec pierwszej rundy, ale kiedy przychodzi do wyborów, to okazuje się, że jednak menedżerowie i skauci ciągle cenią sobie te centymetry i gość, który ma 200 centymetrów, obrońca na przykład, który trafił do Arizony, który umiejętności na pewno na pierwszą rundę nie ma, poszedł, a Firkus poczekał sobie do drugiej rundy, no i wzięli go Seattle i myślę, że zrobili bardzo dobrą transakcję na tym. Dołożyli sobie jeszcze w tej samej drugiej rundzie Davida Goyeta, to jest z kolei zawodnik z Ontario, z Sudbury Wolves, ekipy, w której kiedyś Alan Łyszczarczyk nasz występował. Też chłopak z mocno powyżej punktem na mecz, także Seattle jakby do Wrighta dołożyli naprawdę dobrych ofensywnych zawodników. W ogóle całościowo, kiedy będziemy podsumowywać, to myślę, że ta ekipa będzie tutaj wskazywana jako ta, która może się czuć wygranym po tych dwóch dniach, już całościowo patrząc. No na przykład a propos ciekawych nazwisk, to jest Luca Del Bel Bellus. To jest taki też zawodnik z Ontario Hockey League, który w tym sezonie zrobił duże postępy. Też myślałem, że może na przykład Toronto go wybiorą, bo to w końcu Mississauga, no to są przedmieścia Toronto. Mieli tam do niego blisko. On się wyróżniał i w ofensywie, strzelił 30 goli, ale też był chwalony za całościową pracę na lodzie. On trafił do Columbus, czyli też ekipy, która w ostatnim czasie zdecydowanie draftuje dobrze. Myślę, że oni będą zadowoleni. San Jose Sharks to jest ekipa, o której musimy wspomnieć w kontekście pierwszego dnia, jako chyba największych przegranych, no bo no, oni z własnej woli zrezygnowali z wyboru numer 11, gdzie przedziwna sytuacja. Ekipa potrzebuje talentu, jednoznacznie kogoś, kto mógłby robić różnicę, a no po prostu rezygnuje z tego na rzecz dodatkowych wyborów w drugiej rundzie. Średnio jednak głębokim drafcie, powiedziałbym nawet, że słabo jest tą głębokością. Dzisiaj powybierali zawodników, ale nazwiska tych napastników raczej tutaj na nikim nie zrobią wrażenia. Nie rozumiem, dlaczego no nie poszli po Lekerimakiego, po Kemela, który przecież tak mocno się obniżył, spokojnie był tam dostępny z ich oryginalnym, pierwotnym pikiem. Może jedynie ten Matias Havelid, to jest szwedzki obrońca, który bardzo fajnie występował na Mistrzostwach Świata do lat 18, zresztą syn byłego zawodnika NHL, trafił też do San Jose w drugiej rundzie. Myślę, że to jest fajny wybór. No moi Anaheim podraftowali sobie mocno w chłopakach z Quebecu. Wybierali dzisiaj, trafiło do nich dwóch obrońców Gatineau Olympic. Tristan Luno to jest zawodnik, który mi się szczególnie podoba. To jest, spodziewałem się, że on może nawet zejść pod koniec pierwszej rundy. Były numer jeden draftu właśnie do Ligi Quebecu. Chłopak, który miał trochę problemów zdrowotnych, ale koniec końców i tak był najlepiej punktującym defensorem swojej ekipy. Taki zawodnik właśnie w stylu Mintiukowa, myślę, że tutaj nowy menedżer jasno tutaj zaznaczył kierunek, że on chce tych obrońców, którzy umieją operować krążkiem, ale wyróżniają się też zasięgiem, centymetrami, no bo ktoś musi przecież grać z tymi małymi, utalentowanymi obrońcami, których już w Anaheim Pat Verbeek zastał dzięki wyborom poprzednika. Także tutaj z perspektywy Dax może nie był to jakiś najbardziej ekscytujący draft, to chyba nie były i takie numery i taka klasa draftowa, ale myślę, że było postawione zadanie, żeby właśnie zdobyć trochę tych centymetrów, ale też zawodników, którzy nadają się do gry, umieją grać z krążkiem, i tutaj ta druga runda tutaj dopełniła tego dzieła. Ale generalnie mam jakieś takie przeczucie, że to nie był jakoś szczególnie mocny draft. To oczywiście wyjdzie w przyszłości, ale nie wiem, czy tutaj jest gdzieś Bryden Point, czy tutaj gdzieś jest Andrej Palat, czyli zawodnik, który naprawdę może stać się kimś pierwszoplanowym, robiącym różnicę, a który był wybrany w jednej z dalszych rund. Jakoś tak, chyba dla przeciętnego nawet obserwatora dosyć szybko te nazwiska stały się anonimowe. Widzieliśmy, że ekipy gdzieś tam zaczęły chętnie sięgać do Rosji, która przecież z wysokimi numerami była omijana. Mamy sporo tych overagerów, czyli zawodników ze starszych roczników, też już dosyć wcześnie, we wcześniejszych rundach. Czyli na pierwszy rzut oka to chyba nie był najmocniejszy draft, ale oczywiście to przyszłość zweryfikuje. No chyba
to nie
był.
To nie był najmocniejszy draft, ale i tak San Jose Sharks dali radę go przegrać, tak w cudzysłowie.
Tak to tutaj wygląda. Wsadzony chyba, wiecie, trochę tutaj na minę nowy GM Mike Greer, no bo kiedy został nominowany? Tydzień temu? Nawet chyba nie. Oczywiście tam grupa scoutingowa, no podejrzewam, że miała już wcześniej jakieś przygotowane plany, obserwacje, notatki, ale no, trudna rola, bardzo niewdzięczna dla nowego.
No tak, jak nie ma szefa, który jakby od początku nadzoruje całą tą operację, to rzeczywiście
Powiedziałem to, panowie, tylko dlatego, że akurat zauważyłem na czacie, że Andrzej Kulasek do nas dołączył i napisał na czacie, że się włączył w idealnym timingu, bo chyba Michał wspomniał o Sharks, którym nie szczególnie tu rzeczywiście poszło. Dobra, zaczynamy, to znaczy przechodzimy właściwie, już kończąc audycję, do tego, co Adrian ma do zaproponowania, jeżeli chodzi o nazwiska. Ja powiem, że w tym roku nie jest tak bogato.
No nie, jest śmiesznie, ale ja myślę, że jest kilka takich też ciekawych wątków, które jeszcze trzeba poruszyć, przynajmniej tutaj dać temu 2-3 minutki. Maksymilian Schuber to jest pierwszy wątek, no bo jakby nie było, to jest chłopak urodzony w Polsce, co prawda reprezentuje Niemcy.
Nieskażony myślą hokejową.
O obywatelstwo, urodzony w Opolu, dopiero 9. człowiek urodzony w Polsce, wydraftowany do NHL, 163 numer do Arizona Coyotes, więc warto to odnotować, bo jednak rzecz historyczna, może to nie jest Jeremy Sochan, jak w pierwszej rundzie do NBA przed 2 tygodniami, no ale cóż, tak krawiec kraje, jak mu materiału staje, czy materii staje, już nie pamiętam, jak dokładnie szło to.
Jak mu staje ogólnie.
No. Tak, no i z takich nazwisk, które warto omówić też bardzo, bardzo krótko, no to Jack Hughes, który został wybrany przez Los Angeles Kings, to oczywiście nie ten Jack Hughes, który gra w Devils, to nawet nie rodzina, ale Jack Hughes jest z kolei synem Kenta Hughesa, czyli menedżera Montreal Canadiens. Niedużo po nim został wybrany Elias Pettersson do Vancouver Canucks. I to oczywiście nie jest ten Elias Pettersson, tylko inny Elias Pettersson. Bo mamy, wiecie, Matrix z Rostenami Aho, ale mamy takie ułatwienie, że chociaż są w innych klubach, a tutaj jest potencjał na to, że będziemy mieli dwóch Eliasów Petterssonów.
To chyba napastnik i obrońca, więc...
No tak, ale wiesz, no, myślę, że dla komentatorów to jednak może być czasami dość mylne, zwłaszcza, że zmierzamy w stronę takiego bardzo wymiennego pozycjami hokeja, mam wrażenie. Także to może być trudna rzecz. No i ja też zwróciłem uwagę, mówiłeś tutaj o tym Matiasie Havelidzie, czyli to jest syn Niklasa Havelida, zdaje się, że to był Niklas, czyli przed laty w Atlancie jeszcze pamiętam. Tak, no to długa kariera, no, ale mamy chociażby też takich chłopaków jak Nick Malik, czyli syn Marka Malika, też jeszcze dobrze znanego czeskiego obrońcy NHL, zasłynął kiedyś takim golem w rzutach karnych niesamowitym. Dawid Spaczek, czyli syn Jarosława Spaczka, też jeszcze w sumie całkiem niedawno grającego w NHL, więc myślę, że wniosek jest taki, że jesteśmy po prostu mega, mega starzy, że pamiętamy takie rzeczy, że już dzieciaki tych graczy, których znamy, są już pełnoletni i pukają do NHL.
Tak, jest Cole O'Hara, syn z Den O'Hary. Nie no, śmieję się oczywiście, ale nie wiadomo, czy z Den O'Hara zostanie z nami w NHL, to przynajmniej liczba O'Harów się może zgadzać, jeżeli ten chłopak z tej odległej trzeciej rundy by zrobił skład Nashville Predators, o co go jednak nie podejrzewam, chociaż może się mylę. Rzeczywiście tych takich śmiesznych nazwisk, z którymi nie jesteśmy w jakiś sposób związani i nie chcemy być chamscy, żeby się śmiać z nazwiska, to dosyć niekulturalnie, ale jest parę takich ciekawych. Koromysłow na przykład, Arsenii z rosyjskiego SKA Sankt Petersburg, albo Danslo Cemelis z Łotwy, wybrany przez Boston Bruins ze szwedzkiej Lulei. No, jest tego narodu, tak jak już dzisiaj wam tylko właściwie szczyptę informacji zdołaliśmy zajawić. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żeby przysiąść, wykorzystać rozległą wiedzę Michała, porozmawiać może o tych rzeczywiście największych talentach, którym dzisiaj poświęciliśmy mało miejsca. Trochę przebiegliśmy, bo było sporo transferów, tych wyborów przecież z miejsc praktycznie poza pierwszą trójką, a im się nie przyjrzeliśmy przecież mocno dokładnie. Myślę, że jeszcze jeden podcast spokojnie uzbieramy na to, żeby opowiedzieć, kto jest kim, jakie ma szanse w tych drużynach, które po nich sięgnęły, zaistnieć. To w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu też będzie to huczne otworzenie rynku wolnego, rynku agentów. Będziemy mieli więc masę podpisanych nowych kontraktów, zmian barw klubowych związanych z tym i tutaj też będzie specjalna audycja, Adrianie, z tego co pamiętam, o godzinie 18 w środę.
Tak, otwieramy wtedy okienko.
Otwieramy okienko, my pewnie będziemy trochę wcześniej, bo pewnie już jakieś dobre kilkanaście godzin będzie wszystko wiadomo, kto gdzie idzie, więc nam pozostanie tylko barwnie skomentować dla was to, co się będzie działo na żywo, o czym będziemy już od jakiejś chwili wiedzieć. Michała Radzickiego też oczywiście uprzejmie zapraszamy, bo może wtedy będzie właśnie też dobra okazja, żeby tak w przerwach jeszcze o tym drafcie
będzie pogadać. Dużo reklam i niewiele kontraktów, to załatamy ten czas.
No właśnie, czasami tak bywa. Wszystkim wam dziękuję za obecność, za słuchanie nas. Przypominam o tym, że można dać łapkę w górę, jeżeli się podobało. Podziękujecie w ten sposób wyśmienitym ekspertom. Dziękuję ci, Michale.
Dzięki, do usłyszenia.
Dzięki, Adrianie.
Również, do usłyszenia.
Cześć, trzymajcie się. Do następnego.